Kochani bracia i siostry, tak rozglądam się tutaj dookoła. Miałem sposobność już służenia na konwencji generalnej, lecz u nas jest na Ukrainie takie mniemanie, że konwencja w Budziarach jest czymś bardzo osobliwym. Jest dla nas to wzorcowa konwencja. Byłem na zebraniu organizacyjnym, które było w domu brata Franka Olejarza, gdzie komitet decydował, w jaki sposób będzie wyglądała usługa. Dla siebie mogę wziąć przykład, jak skrupulatnie bracia dobierali braci do usługi, żeby tutaj z tego miejsca była przedstawiona zdrowa nauka Pisma Świętego. Ja uważam dla siebie za wielki zaszczyt, że bracia mi zezwolili tutaj przemówić, więc postaram się powiedzieć to, co jest napisane w Piśmie Świętym. I zachęcam Was do rozważania ze mną pewnego dość trudnego tematu. Chociaż postaram się, aby ten temat był przedstawiony w taki najbardziej prosty sposób, dostępny. Pomówimy dzisiaj o ofierze. Wiecie, że to jest zasadnicza sprawa dla nas, dlatego, że poświęciliśmy swoje życie, aby było spożyte przed Panem jako ofiara. Dzisiaj, nie tylko dzisiaj, rozmyślałem nad wieloma sprawami. Tak, przyjechaliśmy wczoraj przed południem, byliśmy tutaj w Bodziarach. Miałem możliwość oglądać tą konwencję przed konwencją. Tej strony, która może nie jest zawsze taka widzialna. Tak patrzyłem, jak ci bracia tutaj, którzy organizują konwencję, jak oni biegają, można powiedzieć, latają na skrzydłach, żebyście mieli tutaj naprawdę ucztę duchową. Jak te siostry, kto tam na kuchni, jeszcze od wczoraj od rana szykowały obiad, śniadanie, kolację, wszystko, żeby wam było dobrze. Tak pomyślałem sobie, większość z Was wyjechała bardzo wcześnie z domu. Jesteście niewyspani. Jesteście zmęczeni. Wiedziałem, że przyjechały siostry i brat z domu spokojnej starości z Betanii. Tak sobie pomyślałem, co ciągnie bracie na taką konwencję? Przecież my urządzamy konwencję raz do roku. No, to jest zrozumiane. Raz w roku wszyscy chcą przyjechać, zobaczyć jeden drugiego. A w Polsce wy macie konwencję prawie każdą niedzielę. A jednak ilość osób się nie zmniejsza. Coś powoduje, że ciągnie. Może ktoś pomyśli sobie w poniedziałek, ja nie pojadę. A w piątek to już mówi, jadę. Ja myślę, że dla nowego stworzenia, a mówimy o nowych stworzeniach, przecież wszyscy, większość, ja nie wiem, uczyniła ślub z Panem i dla nich jest to taka specjalna okazja, żeby jeszcze jeden dzień, jedną godzinę, jedną chwilę spędzić swoją najbliższą rodziną. Często tutaj rozmawiając z braćmi, siostrami, słyszałem takie pytanie: jak Twoje zdrowie? Ja myślę, że chodzi tutaj nie tylko o zdrowie w tym pytaniu. Chodzi tutaj o sens tego, ile wysiłku włożyłaś w to, żeby tutaj przyjechać. Ile przeszkód, ile trudności musiałaś zwyciężyć, cielesnych wad, aby tutaj przyjechać. Jakie Twoje zdrowie duchowe. I wiemy, jak apostoł Paweł powiedział, im jestem bardziej słaby cieleśnie, tym jestem bardziej mocny duchowo. I pomówimy dzisiaj o ofierze, która była składana każdego dnia. Tak zwana ofiara codzienna, czyli ofiara stała, czyli ofiara ustawiczna. Jak już mówiłem, to jest problem, to jest temat dość trudny. Apostoł Paweł w swoim, bo myślimy tak, że to apostoł Paweł napisał list do Hebrajczyków, chociaż nigdzie nie jest to zapisane, ale wierzymy, bo w taki sposób, tak głęboko, mógł przedstawić temat tylko apostoł Paweł. Więc w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 11 wersecie, jest powiedziane tak. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Ogólnie zgładzić grzechów. To znaczy, naprawdę było wiele ofiar składanych w Izraelu, prawda? Były ofiary przynoszone przez ludzi za grzechy, były ofiary chęć oddania Bogu chwały, czci. Były też ofiary obowiązkowe i wśród tych ofiar ważne miejsce, najważniejsze miejsce powiedzmy, to zajmowała stala ofiara. Była składana rano i wieczór. Rano i wieczór. Rano i wieczór. Przeczytajmy troszeczkę więcej o tej ofierze. Jest to zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 29 wersecie, w drugiej Mojżeszowej, 29 werset, a od 38 wersetu jest powiedziane tak. A to będziesz czynił na ołtarzu. Codziennie ofiarować będziesz stale dwa roczne jagnięta, czyli baranki. Jedno jagnię ofiarujesz rano, a drugie jagnię ofiarujesz przed wieczorem. A przy pierwszym jagnięciu także jedną część efy, to znaczy nie będę czytać dokładnie, jest mowa o ofierze śmiertnej. Składała się z mąki pszennej i oliwy. A także była jeszcze ofiara mokra. Składała się z wina. I jest taki warunek. Będzie to stała ofiara całopalenia składana z pokolenia na pokolenie przed Panem. Przy wejściu do namiotu zgromadzenia, gdzie będę się spotykał z wami i tam rozmawiał z tobą. Więc warunkiem tego, że Pan miał rozmawiać z arcykapłanem, było to, że dzień po dniu arcykapłan miał składać ofiarę. To było warunkiem, że Pan będzie rozmawiał z arcykapłanem, a przez arcykapłana będzie miał sprawę z narodem izraelskim. Więc bez ofiary stałej nie mogło być społeczności Boga z ludem. Wiemy, że te baranki, dwa, składane jeden rano, drugi wieczór, przedstawiają naszego Pana, który na warunkach przymierza z Bogiem oddał swoje życie na ofiarę. W szerszym znaczeniu ofiara poranna przedstawiała ofiarę naszego Pana, ofiara wieczorna przedstawiała ofiarę Jego ciała, czyli Kościoła. Razem to były te lepsze ofiary, o których mówi apostoł Paweł. Prorok, powiemy, prorok Dawid w psalmie 141 powiedział takie piękne słowa. W drugim wersecie pisze tak. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Podniesienie rąk. Ręce nam przedstawiają nasze działanie, prawda? Nasze chęci. Dlatego apostoł mówi, że mamy podnosić czyste ręce. To znaczy nasze chęci, nasze działania muszą być takie, które by były Bogu przyjemne. I dlatego Dawid mówi, że przeczytam to dokładnie, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. To znaczy, że Dawid składał dzięki Bogu każdego wieczora, tak jak każdego wieczora była składana wieczorna ofiara. Te baranki były przeniesione w ofierze jako ofiara całopalna. To znaczy były zupełnie spożyte na ogniu. Słowo ofiara całopalna jest to hebrajskie słowo olach, które znaczy wznoszenie się w górę. To, co się podnosi. Znany tłumacz biblijny Smith pisze tak. Całopalenie dotyczy ofiarowania ofiary zupełnie spożytej przez ogień na ołtarzu i jako dym wznoszący się w górę do Boga. To, co zostało z tej ofiary, dwie rzeczy. Popiół i dym wznoszący się w górę. Dwie rzeczy zostały. Brat Russell w reprintach 4389 strona mówi tak. Ofiara całopalna wskazuje na tą samą ofiarę, czyli ofiarę za grzech, lecz z innego punktu widzenia. Ona wskazuje, że ofiarę uczyniono Bogu i ona była przyjęta przez Boga jako całość. Te ofiary baranka rano i wieczorem przypominają nam ofiary, dwie ofiary całopalenia w dniu pojednania, które były złożone już po ofierze cielca i kłodza pańskiego. I właśnie o tej ofierze wspomina Dawid w psalmie 40. Ja przeczytam, a potem spróbuję krótko skomentować. Psalm 40. Od wersetu 7. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary za grzesznej. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, w Twojej księgi napisano o mnie, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest wnętrze moje. Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Oto warg swoich nie zamknąłem, Panie. Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem sercu swoim sprawiedliwości Twojej. Opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim. Nie zataiłem łaski i wierności Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. To też Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości swojej. Łaska i wierność Twoja niechaj mnie zawsze strzegą. Samo słowo całopalenie mówi, że ofiara ma być zupełnie strawiona przez ogień. I wiemy, że nasza ofiara, czyli takimi słowami, żeby to było zrozumiane, nasze życie musi zakończyć się śmiercią ofiarniczą. To, że kiedyś złożyliśmy ślub Panu, że tak uczynimy, tego musimy dojść. Brat tutaj w pierwszym temacie użył pięknych zdań na temat tego, w jaki sposób mamy prowadzić nasze życie. Że to ma być w duchu pokoju. Użył pewnych sformułowań, które mówią, że tak jak Pan Jezus do końca swojego życia pamiętał, że On się poświęcił, aby umrzeć. Mówił o różnych dzisiejszych czasach, że może nie ma dzisiaj prześladowań, że są pewne trudności w Polsce. Ja wam powiem, my patrzymy tam za granicę troszeczkę inaczej na waszą sytuację tutaj. Wy już tak weszliście w ten kapitalizm i patrzycie z zewnątrz. My patrzymy z zewnątrz. I troszeczkę to inaczej. Troszeczkę na to inaczej patrzymy. Może nie dotarło do nas to jeszcze w takim stopniu. Mamy jeszcze tą wolność, troszeczkę większą wolność od kapitalizmu. I z jednej strony to jest lepiej, bo patrzymy i myślimy, no to jeszcze nie dzisiaj, to jutro przyjdzie. Te trudne czasy będziemy mieć jutro. Wiemy, że nie mamy może i bracia u nas, no nie żyją w takim dostatku, jak powiedzmy bracia na zachodzie. Ale z pewnej strony to jest lepiej. Prawda? Bo nie mamy tych trudności, które mają bracia. To znaczy myśli, tak jest, że w tym życiu pełna część myśli musi być skierowana na to, jak mam zarobić na to życie. Bracia, które mają swoje firmy, to muszą myśleć o tym, jak w sposób porządny traktować swoich robotników. Jak przy ogólnym kłamstwie, które panuje w biznesie, zachować czyste sumienie. Jak nie dotykać tych rzeczy, które są grzeszne, które Pan potępia. Jak unikać tej konkurencji, która niszczy ludzi. Bo to tylko jak się dostanie pieniędzy w ręce, to jest człowiek od razu staje się kapitalistą. A wtedy już zaczyna myśleć, jak mam postąpić z tymi. Bo zrozumcie, bracia, że apostoł Paweł mówi, że umiem. Jak to w polskim brzmieniu? Umiem obfitować, ale wpierw powiedzmy tak, z naszego punktu widzenia. Umiem być uniżony, a umiem obfitować. Przez długie lata i wy, i my byliśmy w uniżeniu. Teraz musimy pokazać, w jaki sposób umiemy obfitować. To znaczy, w jaki sposób potrafimy poradzić sobie z tym, co nam Pan daje do naszych rąk. A to nie jest nasze. To jest Pańskie. Pan dał, Pan wziął. Jutro, pojutrze. I więc to słowo całopalenie, ono mówi, że wszystkie strony naszego życia muszą być podporządkowane pod wolę Bożą. Ja nie powiem tutaj nic nowego. Te rzeczy są Wam znane, ale chcemy po prostu zobaczyć, w jaki sposób Pan pokazał to przez zakon. Bo zakon to były cienie rzeczy przyszłych. I rozumiemy, że ofiara całopalna przedstawia zupełne poświęcenie. Dzisiaj tutaj brat zapytał, czy są chętni oddać swoje życie Panu. Chyba 3 osoby zgłosiły się. To, co ja widziałam tam z miejsca. Może więcej, nie zauważyłeś kogoś. Wiecie, to jest droga trudna, powiem dla tych osób. Chociaż brat Krawczyk będzie miał temat. Pismo Święte mówi, że mamy obliczyć. Lecz obliczyć nie to, co będzie potem. A obliczyć to, co mamy. Bo oddajemy Panu to, co mamy. A co mamy? Czy mamy dostatecznie miłości do Boga? Czy mamy dostatecznie chęci służyć Mu? Czy mamy dostatecznie determinacji umrzeć? Spróbujmy to obliczyć. Ja myślę, że te osoby, które oddają swoje serce Panu dzisiaj, a może wcześniej już oddali, chcą to dzisiaj okazać przed wielu świadkami, że oni to obliczyli. To, co będzie potem, to będzie odpowiedź na nasze modlitwy. I Pan wie, ile potrzebujemy. A to, co mamy, to oddajemy Panu. Ta ofiara, jak powiedziałem, ona się podnosiła do góry w postaci dymu. I ten dym był jako przyjemna wonność. Apostoł Paweł pisze o tym w swoim liście do Efezjan. Czy ja tak szybko znajdę w polskiej Biblii? 9 rozdział, 2 werset pisze tak. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i samego siebie wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Tak jak ofiara cielca była strawiona na ołtarzu, no wiemy, że tam były tylko części tego cielca, te części, które były najważniejsze. A w wypadku ofiary całopalnej, cała ofiara była strawiona przez ogień. I to było podnoszone w górę jako dym, jako przyjemna woń. Dlaczego w taki sposób? Wiemy, że ogień przedstawia, no, ucisk, może nie w tym wypadku. Ogień przedstawia doświadczenia. Arcykapłan miał obowiązek dbać, aby ten ogień nigdy nie zgasł. Wiemy, że nasz Pan dbał przez cały wiek Ewangelii, żeby ten ogień doświadczeń nigdy nie zgasł. Do tej etyzy jest powiedziane, że mam kilka imion. Tych, które nie splugowili swojej szaty. Kilka imion. My dzisiaj żyjemy w czasie żniwa. Mówię dzisiaj do walnego zgromadzenia Kościoła Pierworodnych z tej strony zasłony. Bo jest to dzisiaj wspaniała uczta. Wielkie, wielkie zgromadzenie braci i sióstr w Chrystusie. Podobna konwencja dziś odbyła się w New Brunswick w stanie New Jersey. Tam, gdzie jest brat Bob Gray, brat Rawson, też odbyła się jedna z większych konwencji Stanów Zjednoczonych. Także mamy dzisiaj dwie duże konwencje na świecie. A raz tak, to możemy śmiało powiedzieć, że mamy dzisiaj walne zgromadzenie Kościoła Pierworodnych. A wraz z tym, z tą ofiarą całopalną były składane także dwie inne ofiary. Te stałe ofiary. Rano i wieczorem. Pierwsza ofiara to była ofiara śmietna. Cóż ona przedstawia? Myśleliście nad tym kiedyś? Nie? Nie badaliście tego nigdy w zebraniu? Oczywiście to są ciekawe rzeczy, prawda? Bo pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Pan wymaga od nas ofiarowania. Więc ofiara śmierna składała się z mąki pszennej i z oliwy. Brataczy w jednym miejscu tłumaczy, że aby ziarno pszenicy stało się mąką, to musi być zupełnie zgniecone. Jakby musi utracić swoją tożsamość. Przestać istnieć. Swoje ja musi przestać istnieć. Jeżeli to ma być chlebem dla innych. Chlebem dla użytku innych. I apostoł Paweł, ale więc wcześniej powiem taką rzecz. Ofiara śmiedna jest to hebrajskie słowo minchach, nie wiem, czy prawidłowo powiedziałem po hebrajsku, które oznacza dar. Kiedyś, na samym początku, to słowo odnosili do ofiar krwawych i bezkrwawych. To słowo jest użyte, gdzie jest powiedziane o darze, którzy przynieśli Abel i Kain. Abel przyniósł krwawą ofiarę, Kain przyniósł bezkrwawą ofiarę. Lecz w zakonie Mojżesza to słowo stosowało się wyłącznie bezkrwawych ofiar. Były różne ofiary śmiertne. To była obowiązkowa ofiara składana w różny czas. To było przedstawiane jako dar. Lecz w wypadku ofiary śmiertnej jako ofiary stałej, ona miała pełną szczegółowość. To znaczy, była składana wyłącznie przez arcykapłana. Wtedy jak inne ofiary śmiertne mogły być składane przez kapłanów. I miała być zupełnie spożyta na ogniu. Natomiast ofiary śmiedne w innych dniach składane były w taki sposób, że była brana jedna garść tej ofiary, palona na ogniu, a resztę dostało się kapłanom. Oni jedli to. To było ich jedzenie. Chleb z oliwą. W wypadku ofiary stałej wszystko było strawione ogniem. I tak jak ja już powiedziałem, apostoł Paweł pisze, że, no, może ja przeczytam to tak w pierwszym Koryntian. Apostoł Paweł tłumaczy temat Paschy. Pierwszy Koryntów, 5:7. Pisze tak. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczyniem, ponieważ jesteście przaśni. W wypadku Paschy była mąka zamieszana z wodą. W wypadku ofiary śmiednej była mąka zmieszana z olejem. Jak to prawidłowo? Olej czy oliwa? Oliwa, tak? Bo słyszę dwa różne słowa. I co, jaki wniosek możemy z tego wyprowadzić? Apostoł mówi, że mąka zagniatana wodą, następnie była pieczona, prawda? Jest używane jako chleb, jako symbol, na podstawie którego obchodzimy pamiątkę śmierci naszego Pana, a także pamiątkę naszej własnej śmierci, to znaczy naszego przymierza z Bogiem. W wypadku ofiary śmiertnej była mąka i była oliwa. Jest to jeszcze inna cecha tej sprawy. To pokazuje, że prawdziwa społeczność Kościoła Chrystusowego ma być zamieszana, no w tym sensie zamieszana, bo tak jak mąka z oliwą łączy się w jedność, tak i jedność chrześcijan, prawdziwych chrześcijan, ma być na podstawie Ducha Świętego. Zauważcie, że nie wolno było używać kwasu i nie wolno było używać miodu. To znaczy, jeżeli by naszą, my chcieliśmy, nasze chęci, nasza ofiara Panu, wychodząca z naszej społeczności braterskiej, ofiarować Panu na podstawie sporów, złości, zazdrości, to nie będzie, to Pan to nie przyjmie. Bracie, nie przyjmij. Jeżeli ktoś mówi, że się w sporach rodzi prawda, to jest nieprawda. Pan takiej ofiary nie przyjmował, która była zamieszana na kwasie. Bo apostoł, gdy mówi o sporach, to jednocześnie mówi o zazdrości, o złości, o swarach i tak dalej. Także nie wolno było przenosić miodu. A miód, wiecie, oprócz tego, że też był jako kwas, to przedstawia nam pełne świeckie przyjemności. Pełną radość posiadania świeckich rzeczy. Że to nie ma nic wspólnego z prawdziwym ofiarowaniem. Że jeżeli wchodzi w zebranie świeckość, chęć posiadania bogactwa, i to jest uważane jako sposób przedstawienia ofiary Panu, to Pan takiej ofiary nie przyjmuje. Olej łączy prawdziwych dzieci Bożych w taką społeczność, jakiej nigdy nie ma na tym świecie. Zobacz, ja sobie myślę, co dzisiaj ludzie po takim długim okresie posłuchy, co ludzie powiedzą? Że tutaj badacze mieli konwencję i wreszcie Pan zesłał deszcz. Dobrze, jeżeli tak powiedzą, prawda? Może tak się ludziom skojarzy, że tutaj badają Pismo Święte i wreszcie Pan się zlitował i zesłał deszcz na tą spragnioną ziemię. Niech by tak pomyśleli. Ty jesteśmy wdzięczni Panu za ten deszcz. My mamy Ewangelię, prawda? Ewangelię Chrystusową. Świat chrześcijaństwo ma swoją Ewangelię. Zapytacie jaką? My mamy Ewangelię Królestwa, radosną wieść Królestwa. Inni chrześcijanie mają radosną wieść z tego, że oni się łączą. My, nawet dobrze, że oni sobie wymyślili inne słowo, gospel. My mamy Ewangelię, oni mają gospel. Ale my cieszymy się, że mamy tą prawdziwą Ewangelię. Nie możemy jej zostawić. Pamiętajcie, że ofiara śmiertna miała być posolona. To jest ważna nauka. Pan Jezus w Ewangelii Marka, 9 rozdział 50 werset pisze: miejcie sól sami w sobie, a miejcie pokój między sobą. To znaczy, jeżeli będzie sól, będzie pokój. Sól jest elementem zachowawczym. Ona zapobiega zepsuciu, zapobiega utracie wartości. Więc gdy utracimy prawdę, jaką otrzymaliśmy od Pana na czasie, którą podał nam przez wiernego sługę, to przestaniemy być solą dla innych. Dlaczego? Bo będziemy stać bezczynnie. Nie będziemy wiedzieć, co mamy robić i w jakim czasie żyjemy. A my wiemy, że żyjemy w czasie żniwa. Że każdy ma w ręku sierp, że jesteśmy żniwiarzami. Co bardziej, jak słyszałem dzisiaj te grzmoty gromu, podobnie jak były wtedy na Synaju, gdy było ustanowione nowe przymierze, stare przymierze, przepraszam, a my mówimy o nowym przymierzu. Że te grzmoty świadczą nam o tym, że jest bliski czas ustanowienia nowego przymierza. Ponadto, że te chmury, ciemne chmury, są coraz bliżej. Wiemy, że w końcu mają być takie ciemne chmury, że będzie padał grad. A wiecie, jakie są chmury, kiedy pada grad? Prawie, że się robi zupełnie ciemno. Ten czas jeszcze jest przed nami. Mamy jeszcze dzisiaj tą społeczność, tą możliwość zgromadzania się, badania Pisma Świętego. Więc mówimy o soli. Z innej strony, sól jest symbolem wierności. Wiecie, w Starym Testamencie i w zasadzie Pan Jezus użył takiego symbolu jako przymierze soli. Kiedy podczas wieczerzy, kiedy spożywali baranka, wziął sól i podał Judaszowi. Sól używali między sobą przyjaciele. Podanie soli to było dowodem wierności. I w zakonie 3 Mojżesza, 2 rozdział, 13 werset, gdzie jest mowa o ofierze śniednej, powiedziane jest tak. Każdy dar ofiary Twojej śniednej solą posolisz, a nie odejmiesz soli przymierza Boga Twego od ofiary Twojej śniednej. Przy każdej ofierze Twojej ofiarować będziesz sól. Sól jest napisana, że to jest sól przymierza Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest wierny. Sól świadczyła o wierności Boga. My mamy wiele dowodów wierności Boga. Mamy te wierności w Piśmie Świętym i mamy te dowody w nas samych. Są to wielkie i kosztowne obietnice. Bracia i siostry, mamy możliwość otrzymania boskiej natury. Czy jest jakaś rzecz w tym świecie, która może się z tym porównać? Nie ma. Apostoł pisze, że jeszcze nie wiemy, jakimi będziemy. Tak, że czasem myślimy, a ja wiem. Nikt nigdy tego nie dostąpił i nigdy w przeszłości tego nie dostąpi. Za to warto oddać życie. Więc Pan do tego dał nam wielkie kosztowne obietnice. Mamy pomazanie i moc Ducha Świętego. Jesteście pomazani na królów, na przyszłych królów i kapłanów. Już Pan dzisiaj posadził nas na miejscach niebiańskich. To znaczy na wszystkie rzeczy mamy przywilej patrzeć tak, jak na nich patrzy Bóg. Nie z dołu, nie z boku, lecz z góry. Mamy też zrozumienie prawdy i dowody tego, że nasze zrozumienie prawdy jest właściwe. Bo jeżeli będziemy mieć zrozumienie, a nie będziemy mieć dowodu dla siebie, że nasze zrozumienie jest właściwe, to różne nauki, różne podpowiedzi ze strony zawahają naszą wiarę. Wreszcie mamy doświadczenia. A to są dowody opieki i łaski Ojca. Właśnie dlatego o tych sprawach rozmawiamy. Dzisiaj o tym rozmawiamy. I apostoł pisze tak. Mowa wasza niech zawsze będzie przyjemna. Solą okraszona. Abyście wiedzieli, jakobyście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli. Żebyśmy zawsze pamiętali, że do nas należą wielkie, kosztowne obietnice. że mamy to pomazanie, które uczy nas tych rzeczy podstawowych, co bardziej rzeczy głębokich, dlatego że rozsądzając te sprawy, Duch Pański, przez który wołamy Abba Ojcze, pozwala nam wniknąć głębiej w Pismo Święte. Mamy dowody łaski Ojca, bo mamy doświadczenia i próby. Jeżeli o tym rozmawiamy między sobą, jeżeli badamy Pismo Święte, to wtedy potrafimy dać odpowiedź każdemu, kto nas pyta, a nasza mowa będzie przyprawiona solą. Wreszcie jeszcze jedna część ofiary. To była ofiara mokra. To może po polsku nie tak brzmi bardzo ładnie. Po ukraińsku to brzmi ofiara wylewana. Tą ofiarą było wino, które było wylewane na ofiarę. W polskim tłumaczeniu pisze, że to miało być przeniesione w miejscu świętym. Niektórzy robią wniosek, że to było wylewane na złoty ołtarz. Jednak w drugiej Mojżeszowej, 30 rozdział, 9 werset napisano, że nie wolno było wylewać wina na ołtarz złoty. Więc to miejsce święte to był dziedziniec, na które przynoszono ofiarę mokrą, czyli ofiarę wylewaną. I co jest ciekawe, do ofiary wylewanej, czyli do ofiary mokrej, można było używać wyłącznie mocnego wina, niezwykłego wina. W innych wypadkach, kiedy przynoszono ofiarę mokrą, używano zwykłe wino. W Palestynie to jest wino około procent tak od 5 do 8. Mocne. Wiecie, jakie sposób powstaje wino? W procesie fermentacji. To znaczy, winogrona mają cukier w sobie i jeżeli nie dodajemy jeszcze więcej cukru, to w procesie fermentacji powstaje takie słabe wino. Kiedy to było używane? Normalnie w Palestynie, zazwyczaj było używane. Lecz oprócz tego w lupinie są drożdże. Jeżeli proces fermentacji jest kontynuowany, to wtedy ten alkohol, który jest w winie, on powoli niszczy te drożdże, czyli kwas. I wino przechodzi proces samooczyszczenia, że mocne wino już jest wolne od wszelkiego kwasu. Więc jeżeli mówimy o takim zwykłym winie, to możemy powiedzieć o radości, o chęci, o służeniu, które prowadzimy, mając jeszcze różne niedostatki, różne wady fizyczne, na które może zbyt często i zbyt dużo zwracamy uwagi. W zakonie było powiedziane, że na ofiarę miało być wylane mocno wino. To jest hebrajskie słowo szekar. Mocne wino. Więc była pewna różnica. Tak więc umiertwianie ciała jest niezbędne, abyśmy rozwinęli w sobie nowy umysł. Czyli ten powolny proces usuwania kwasu ma doprowadzić nas do takiego stopnia, że potrafimy ofiarować to, co Pan od nas wymaga. Posłuchajmy, co pisze o tym apostoł Paweł do Filipensów. Jest to bardzo ciekawy werset. List do Filipensów, 2 rozdział. Siedemnasty werset. Jest on tłumaczony w różny sposób, przez różne tłumaczy. Lecz w tym tekście jest użyte słowo, które znaczy ofiara mokra, czyli ofiara wylewana. I w poprawnym tłumaczeniu brzmi tak. Ale choćbym wylany był jako ofiara mokra na ofiarę i usługiwanie wiary waszej, weselę się i współweselę się ze wszystkimi wami. Apostoł mówi, że on ma być wylany na ofiarę braci, na ofiarę całopalną braci, tak jak było wylane wino na ofiarę. Więc służenie apostoła Pawła jest tutaj porównane, on sam porównuje swoje służenie do składania ofiary mokrej. Jeżeli popatrzymy na życie apostoła Pawła, na to, w jaki sposób, on powiedział, że każdego dnia ze łzami w oczach ja przekonywał was, że dbałem o wszystkie kościoły pańskie, że pracowałem swoimi rękami. I dalej, i wiele, wiele innych dowodów on pokazuje swojego poświęcenia. I on to przedstawił jako ofiarę, która była wylana na ofiarę braci. Dlaczego? Bo służy braciom. I gdy już kończy swoją drogę, gdy już pisał do Tymoteusza list, to jest drugi list, napisany już z Rzymu, w krótkim czasie, bo w krótkim czasie potem skończy swoje życie, on pisał tak, to jest zapisane w drugi do Tymoteusza, 4 rozdział, od 6 po 8 werset. Ja przeczytam pierwszą część tego wersetu w poprawnym tłumaczeniu, a resztę przeczytam tak, jak jest tutaj powiedziane, w normalnym tłumaczeniu. 4 rozdział od 6 wersetu. Jest powiedziane tutaj w zwykłym tłumaczeniu, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze. Poprawne tłumaczenie jest takie, albowiem ja już byłam wylany jako ofiara mokra, a czas rozwiązania mego nadchodzi. Dobry bój bojowałem, w jego dokonałem, wiary zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Użył tutaj tego zdania, ofiara wylewana, czyli ofiara mokra. To znaczy, apostoł zawsze pamięta, miał to przed sobą, że jego życie to jest ofiara dla innych. I okazał to na najlepszy sposób. Powiedział, bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcem Chrystusa. Zaiste jest powiedziane, bądź wierny, aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Więc gdy popatrzymy na tę ofiarę stałą, to zauważymy, że na podstawie tej ofiary Pan rozmawiał z arcykapłanem. A myśmy się na podstawie obietnicy stali członkami arcykapłana. Ja tam słyszę, siostry pracują. Ich praca to jest ofiara. Ofiara wylewana na waszą ofiarę. Wy słuchacie i każdy rozmyśla na ten temat. A jak to jest w moim życiu? Czy jestem wylewany jak to mocne wino na innych? Bo wszystko to wtedy sprawił ogień. Nic z tego nie zostało. To znaczy, to musi trwać do jakiegoś momentu. Aż Pan powie, dosyć. Byłeś wierny w małych rzeczach. Ktoś powie, czy to jest duża rzecz tam myć garnki, naczynia. O to chodzi, to jest mała rzecz. Byłeś wierny w tym? No, ktoś powie, no cóż jest specjalnego w tym? Jeżeli nic specjalnego, to chodźmy im pomożemy. Ale wiecie, każdy, oni są gospodarze, wy jesteście gości. Oni mają wielką radość z tego, że pracują dla was. Wy zjedliście obiad, każdy podszedł i powiedział dziękuję. Dziękuję za wasze usługiwanie. Bo jak naprawdę, jak patrzyłem wczoraj, to jak brat Edward Sadowy biegał tutaj, pytam dzisiaj siostrę Eli, kiedy wrócił do domu, mówię, gdzieś o 3 w nocy. A 5 do 6 chyba już był tutaj z powrotem. Byłam wylany jako ofiara. Nie chcę chwalić brata, bo sobie na pewno tego nie życzę. Ale w jakimś czasie każdy z nas musi okazać to, że potrafi służyć innym. Wczoraj pytam brata Staszka, przywiózł te kwiatki. Mówi, bracia Staszek, to dla żony? On mówi, nie, to dla braci. Pięknie, prawda? Czy ktoś się zapytał, kto te kwiatki przyniósł tutaj? Małe rzeczy. Prawda? A gdyby ich tutaj nie było, no może byśmy nie zauważyli, że ich tutaj nie ma. Ale one są. I ktoś je przyniósł. Dlatego, żeby było pięknie w tym miejscu. Żeby było nam lepiej. Często w życiu nie zauważamy wiele takich drobnych rzeczy. Nam się wydaje, że to nam się należy, to powinno być. Ale gdyby tego nie było, gdyby tej siostry nie było, która tam siedzi cicho w kącie, gdyby tego brata nie było, który nam czyta te wiersze swoje, gdyby nie było tych małych dzieci, które tam rozmawiają na temat Pisma Świętego, gdyby nie było sąsiada obok, odczuwaliśmy, że jest puste miejsce obok nas. Że ktoś nie mógł przyjechać. Oczywiście, wszyscy nie mogli przyjechać. Ale każdy przyjechał i nie wiemy wszystkiego, prawda? Pan wie, jakie okoliczności w życiu każdego. Tyle razy siostra Genia przyjeżdżała do nas na Ukrainę. Pytam, siostro Genie, jeszcze raz przyjedziesz? Już nie. Już teraz jestem w innym miejscu. Ale pytałem braci, jak to mówi siostra Genie? No mówię, najbardziej sprawne ze wszystkich. Także cieszymy się. To znaczy, cieszymy się z każdej takiej wiadomości. Tutaj przyjechali bracia z Ukrainy, wszyscy tutaj. Ile was jest? Ja powiem, czy to jest tak ważne? Ważne. Chcemy, żeby was było jak najwięcej. Więc, kochani bracia, chcę powiedzieć tylko, że naprawdę dla mnie osobiście sprawia wielką przyjemność, że mogę być tutaj wśród was. Byłem na konwencji w Budziarach ostatni raz w 1994 roku. W każdym roku są jakieś problemy. Tak nie mogłem być, tu nie potrafiłem, takie przeszkody były. W tym roku bracia mnie zaprosili, musisz przyjechać. Przyjąłem to jako wielki przywilej. I nawet w jakiś sposób, no, dowód tego, że przez takie, jest tutaj tylko kilka kilometrów do granicy, prawda? Mamy pełny obowiązek być tutaj z wami, bo jesteście naszą rodziną. Gdybyśmy tak w rodzinie zwykłej mieszkali za jakieś 100 kilometrów i widywali się raz w 10 lat, jakby to inni przyjmowali? A więc mamy obowiązek i tak jak myśmy przyjechali do was, teraz zachęcamy was, abyście wypełnili swój braterski obowiązek i odwiedzili swoją najbliższą rodzinę na Ukrainie. Zapraszamy was, dziękujemy wam, że wysłuchaliście tych kilka słów z Pisma Świętego. Być może ten temat może był za trudny, ale spróbowałem go przedstawić w jak najbardziej prosty sposób. Składam życzenie tym osobom, które chcą oddać swoje życie Panu dzisiaj. Niech będą wierni do śmierci. Ja myślę, że każdy z was to samo uczyni, bo kiedy składał swoje życie ofierze Panu, to też chciał, żeby jak najwięcej do Niego przyszli osób i przywitali Go w tym. Więc kończąc na tym, życzę wam wiele łaski i błogosławieństw od Pana. Niech w tych latach, które nam zostali do ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi, Pan da wam siły. Zwłaszcza tym osobom, które już są w podeszłym wieku. Oni też kiedyś byli młodymi. Oni też kiedyś śpiewali. Składali wiersze. Oni też jeździli na konwencje. Dzisiaj już nie potrafią. Inne pokolenie przyszło. Lecz oni nie narzekają, bo nie mamy prawa narzekać. Wiemy, że ludzie kiedyś będą powstawali z grobu. Młodzi, starsi, prawda? I Pan pozwala, aby w naszym życiu myśmy przeszli, doświadczyli różnego. Żebyśmy mogli zrozumieć dziecko, młodego człowieka i starca. To doświadczenie nam jest potrzebne. To jest czasem bardzo bolesne doświadczenie. Lecz żebyśmy zrozumieli innych, to musimy przejść przez to samo. Pan Jezus, wiemy, że był doświadczony we wszystkim. Najbardziej dla Niego bolesne było to, że kiedy powiedział: Ojcze, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił. Nawet tutaj Pan Jezus musiał odczuć na sobie to, co odczuwa człowiek zostawiony przez Boga. Aby rozumieć innych, my też to musimy zdobyć, to doświadczenie. Dlatego bądźcie wierni, trwajcie w wierze, a my będziemy się za was modlić.